Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Dzień dobry, serdecznie, poświątecznie Państwa witamy. Barbara Kopaczewska przy konsolecie, a ze studia Radia Gdańsk Agnieszka Kępka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Magda Szpiner, witamy. Mam nadzieję, że te święta wszystkim Wam i Waszym czworonogom upłynęły spokojnie i że nic się nie wydarzyło.
Mam nadzieję, że te psy teraz sobie dzisiaj leżą i myślą, ale wczoraj się i przedwczoraj wyspacerowaliśmy za wszystkie czasy.
Ja mam takie wrażenie, że pogoda też zrobiła ukłon w stronę naszych psiaków głównie, bo to z nimi głównie spaceruje. Chociaż muszę ci powiedzieć, że zauważyłam, nie wiem jak państwo u siebie, ale ja we Wrzeszczu taką tendencję wyprowadzania kotów na smyczkach.
Coraz więcej. I ja, proszę państwa, myślę, że kotu to nie jest wcale potrzebne. Kot jest bardzo zwierzęciem stresogennym, a jednak samochody, psy, ludzie przechodzący, którzy się zatrzymują z podziwem, patrzą, kot na smyczce idzie. Dla kota, wbrew pozorom, to nie jest nic dobrego.
Nawet jeśli od małego jest przyzwyczajony do tego, czy to nie leży w jego naturze?
Bo on chce mieć to za sobą.
Mhm, rozumiem.
Po prostu chcę mieć to za sobą.
Zupełnie inaczej na to patrzyłam. Dziękuję ci bardzo. Rozjaśniłaś mi sytuację. Pozostajemy, proszę państwa, w kręgu kocim, bo w ubiegłym tygodniu Agnieszka rozpoczęła taką checklistę charakterów kocich. Kilka typów mamy już za sobą. Państwo opisywali swoje.
SMS-y, ale święta to...
Tak, połączymy jedno z drugim troszeczkę, bo mam nadzieję, że państwo wrócą. Ja a propos, to chciałabym ci zadać właśnie pytanie w tej naturze i dlatego mówię, że wracamy dzisiaj do tego tematu, bo jedna z naszych słuchaczek zapytała, czy to jest możliwe. Opowiadała pani o kocie, który jest nomadem.
Tak.
Czy to jest możliwe, że w jednym domu je jedno, a w drugim tego nie tyka i odwrotnie?
Dokładnie tak może być. To jest właśnie to, że on sobie wie. Tam sobie pojem, bo też to lubię, ale już w tym drugim nie będę chciał jeść tego samego, tylko proszę mi dać zupełnie co innego, żeby miał życie urozmaicone. I proszę państwa, naprawdę bardzo często nie wiemy, że nasz ukochany, ulubiony pupilek jeszcze gdzieś w innym domu też jest tak kochany, też jest ulubiony. My się martwimy, że on nie wraca, że jego nie ma, a on sobie akurat na łóżeczku drzemie w drugim domu.
Zajadając pastę łososiową, której u nas nie tyka.
U nas w ogóle nie tyka i nawet odwraca głowę i drze się, że co mi dałaś. I to jest, proszę panią, bardzo, bardzo możliwe. Koty są nadzwyczaj inteligentne i dokładnie wiedzą, co w jakim domu można wymusić.
No to jeszcze wracając do ubiegłotygodniowego tematu, będziemy, przypomnijmy, już w przyszłym tygodniu o tych kolejnych grupach kocich opowiadać, ale dzisiaj pozwól, że nawiążę do tego, co było, bo państwo pisali w tygodniu, więc przekazuję te pytania. Czy z wiekiem kot może się zmieniać? Bo kiedy nasza słuchaczka słuchała twoich opowieści o różnych typach kocich, to ma takie wrażenie, że mniej więcej do 12-13 roku życia rzeczywiście one pozostają w danym typie, ale potem po prostu zamieniają się w takie wielkie przytulasy. Przeżyłam już kilka kotów we własnym domu i wiem, że te ostatnie lata bywają zgoła odmienne niż całe ich życie.
Nic dodać, nic ująć. Ma pani rację w każdym słowie, które Magda przeczytała. Proszę państwa, często nawet nie trzeba czekać 13 lat. Czy 12. Czasami się zdarza, też nasz słuchacz mówił, że po 4 latach niedotykalski kot zrobił się przytulanką kolanową. Mm-hmm. Proszę państwa, no tam jeszcze było troszkę coś innego, ponieważ ten kot został przygarnięty, więc zanim on nabrał zaufania do nowego domu, do nowego właściciela, to musiało potrwać i Boże, on w ogóle był przytulanką, tak. Tylko się asekurował przez te wszystkie lata.
Musiał się przełamać.
Niemniej, proszę państwa, z wiekiem bardzo często zaobserwujemy zmianę nieraz typa kota, ale nie zawsze on się zmienia na przytulankę. Czasem się zmienia na takiego niedotykalskiego i to się tak nazywa bóle starcze. My ludzie też to mamy, że coś nas gdzieś boli, wszędzie. Nie lubimy, jak nas się przytula, dotyka. Nie dlatego, że nie lubimy naszych bliskich, tylko dlatego, że
mamy wrażliwe ciało.
Mamy wrażliwe ciało. I na przykład u psów i u kotów zresztą też występują takie ciemne krosteczki jakby na ciele, Czasem to wypalają lekarze weterynarii, czasem coś dają na zniknięcie, ale one się pojawiają jak makiem zasiał i to jest też takie starcze. To się u starszych zwierząt pojawia i należy dać temu święty spokój. U starszych ludzi też na ciele wychodzą jakieś dziwne brodawki, jakieś plamki. I to jest wszystko, proszę Państwa, z czym trzeba się pogodzić z napływem wieku.
603-06-06-06, nasz SMS-owy numer telefonu. Dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca, więc czekamy na SMS-y od Państwa. No to jeśli pozwolisz, to ja na chwilkę wrócę do tego zasobu, który pytań przez ostatni tydzień wpadał. Rzecz dotyczy psich łap. Pan Bartek pyta, czy to jest normalne? Jego 5-letni pies, kundelek, zdrowy psiak z nawykiem niestety zjadania gołębich kupek i już podawali Państwo przeróżne preparaty i witaminy. On po prostu to lubi i on podobno skorzysta z każdej okazji, żeby się nażreć. Pan pisze, że generalnie nigdy nie miał żadnych problemów ani z odżywianiem.
Ale jeśli można, to proszę go sobie tak wychować, że jeżeli pan zdecydowanie podniesie głos, czy powie nie, załóżmy, czy nie wolno, żeby on to zrobił, bo proszę pana, one są trujące po prostu, te odchody gołębie. Mhm. I dla ludzi, i dla zwierząt są bardzo, bardzo chorobotwórcze.
Pan pisze o tym, że niestety problem, właściwie nie wie czy problem, bo być może niepotrzebnie robię z tego dramat. Pies od jakiegoś czasu bardzo dokładnie wylizuje sobie łapy w taki sposób nadnaturalny. Co to może oznaczać?
To może oznaczać, że już za dużo zjadł tych odchodów i coś się dzieje. Poza tym, proszę pana, proszę sobie dobrze wziąć łapkę i odgarnąć między paluszkami i zobaczyć, czy nie jest tam śliskie i czy nie jest tam zaczerwienione i czy nie ma takich malutkich białych krosteczek. Jeżeli cokolwiek z tych rzeczy by pan zauważył, proszę się zgłosić do lekarza weterynarii. Im szybciej, tym lepiej, bo takie wylizywanie to nawet nie można powiedzieć, że nerwowe, bo nerwowe jest wylizywanie z sierścią, wypadania sierści, wygryzanie tych łapek. To jest raczej albo, bo proszę lekarzowi powiedzieć, że je kubki i gołębie. I wtedy lekarz dopiero powie, ale pan sobie sam obejrzy. Dokładnie obejrzy, czy mówię, białe krosteczki, takie śliskie jakby tam coś było.
Lekko
zaczerwienione. Także proszę sobie to sprawdzić.
No to jeszcze a propos tego, o czym mówiłaś, czyli o tych różnych brodawkach, plamkach i tak dalej. Skąd biorą się na psim brzuchu brązowe plamki?
To są inne plamki. Proszę państwa, na przykład moja Majunia te plamki na brzuchu i nawet na grzbiecie dostawała już jako 4-5-letni piesek. I to nie można nawet powiedzieć, że to dotyczy rasy, czy kundelka, czy kogokolwiek, bo kundelek też jakąś w sobie tam rasę kiedyś miał, prawda?
Pewnie niejedną może gdzieś po drodze.
No na pewnie niejedną i dlatego on jest tak uroczy i przepiękny. I na to, proszę Państwa, to jest cecha osobnicza. To nie jest żadna choroba. To nie dzieje się nic złego. Występują plamki tak jak u Dalmatyńczyka i należy zostawić to w świętym spokoju i albo się będą powiększać, albo pomniejszać, albo będą rosnąć, będzie ich przybywać, albo nie będzie. I na to nie mamy żadnego wpływu, a nie jest to żaden stan chorobowy.
Czyli nie robimy dramatu, całujemy i zachwycamy się.
Całujemy dalej i zadowoleni jesteśmy, że przybyło plamek.
Robi nam się ciepło, więc ruszamy w łowy, na łowy ogrodowe i zaczynamy szaleć. Ci, którzy mają swój kawałek ziemi chociażby. Zresztą nie tylko moje parapety też dla mnie są tym moim kawałkiem do obsadzenia. Jedna z naszych słuchaczek, pani Iwona, pyta zatem w kontekście ogrodowym, czy taki kwiat strelicja jest trujący dla kotów, czy powinnam go wyrzucić z domu. Oj, pani Iwono, ile musiałaby pani kwiatów z domu wyrzucić, jak sądzę?
Chciałabym powiedzieć, że proszę państwa, w ogóle jedzenie kwiatów przez koty nie można powiedzieć, że jest dobre, bo my tak naprawdę nie wiemy, bo w niektórych kwiatach odrobinę trucizny kryje się w liściach, w innych w kwiatach. kwiatkach. I ja, jeśli o ten kwiatek pani powiem, to powiem, że nie wiem, bo to zależy, co kot je, czy liście, czy kwiaty. I proszę państwa, jeśli byłby silnie ten kwiat trujący, bo akurat nie wiem, to powtarzam, to na pewno już efekt taki by był. Czyli, proszę państwa, mam gdzieś przygotowane spisy popularnych kwiatów, które są na pewno trujące. W tej chwili nie będziemy mówić o kwiatku, który jest bardzo, bardzo trujący, ale to jest na Boże Narodzenie, ta gwiazda betlejemska, to ja już myśmy mówiły przed świętami, że nikt niech nam nie prezentuje i my sobie nie kupujemy, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Niemniej tutaj, proszę panią, jeżeli pani się boi eksperymentów, a pani się może bać, no to pewnie, że go lepiej usunąć. Ja jeszcze komagla dodam coś dla właścicieli ogródków. Ja mam ogródek i w poniedziałek, wczoraj, żeśmy z mężem siedzieli sobie w ogródku i wyszedł nasz kot, który przypominam, że w kwietniu skończy 17 lat. Pochodził po ogródku, bardzo kiedyś lubił i potem, proszę państwa, do mojego męża oczywiście, jak możesz tu siedzieć? Idź, otwórz te drzwi. Ja chcę iść do łóżka się położyć, spać.
Rozumiem, że darły paszczę w
on
tym celu.
On wyraźnie nam mówił, bo tak. My wiemy, co on mówi, więc mój mąż poszedł, otworzył drzwi, kot poszedł do domu, położył się do łóżka. Czyli z wiekiem też, proszę państwa, zmienia się nawet to upodobanie. Kiedyś on siedział całe dnie na ogrodzie. Łaził, coś robił. Natomiast co zaobserwowałam dla osób, które mają ogród lub które miały to na balkonie, do czego bardzo zachęcałam, że przepięknie mi odrósł wrotycz. Czyli ta roślina, która ochroni wszystkie nasze zwierzęta przed kleszczami.
Tak.
Dlatego namawiałam, żeby sobie na balkonie w doniczce, kto nie ma, też posadził wrotycz.
I cudnie miododajne.
Bo jest raz, że miododajnie. Dwa przepiękne żółte kwiaty, przepiękne liście. Czyli kto nie ma wrotycza, proszę sobie w tym roku albo w ogródku posadzić i słuchacz, któremu nie wiem nawet, czy słucha, bardzo dziękuję, bo ja kupując wrotycz dowiedziałam się, że jest jednoroczny, a słuchacz powiedział nieprawda.
Tak.
I miał rację.
I będziesz się spodziewać.
I ta bylina co roku mi przepięknie odbija w ogródku. Ja mam w takim centralnym punkcie, że i przychodzące koty są chronione, i ptaki, i moje zwierzęta, jak były psy i koty, przed właśnie kleszczami przy pięknym miododajnym krzewie.
Pani Joanna napisała tak. Suka, duża, bokser amerykański, śnieżno-biała, ale ukryty w niej siedzi dalmatyńczyk, bo kiedy jej się przyjrzeć, to ma same łatki pod sierścią.
Bo one są takie widoczne jakby z daleka. Jest to buldog amerykański. Popularnie niektórzy nazywają bokser, ale to nie, proszę państwa. Łatki ukryte są. One z wiekiem mogą się bardziej uwidocznić albo w ogóle zaniknąć i tym się w ogóle pani nie przejmuje, kompletnie.
Pani Anna dodaje, że jeśli chodzi o tę roślinę, czyli sterlicję, jest trująca dla zwierząt. Pani Asia dodaje również, podobnie jak fiołki alpejskie. No ale tutaj moglibyśmy dorzucić, nie wiem, konwalię z tych takich popularnych. A nawet jak zwierzę nagryzie cebulkę tulipana, to może mieć problemy poważne gastryczne. Także to różne byliny rzeczywiście i
właśnie,
różne rośliny.
Proszę państwa, cebulki tulipana już zostały wsadzone.
Tak.
Ale proszę na przyszłość pamiętać, że kto gdzieś trzyma tak, że mógłby się tam zwierzak do tego dostać, to właśnie cebulka jest trująca.
Mój kot Felix ma 17 lat, nigdy nie był przytulasem i nie jest nadal, jak rozumiem z tego SMS-a wynika. Czasami wskoczy na kolana, poleży, później przeniesie swoje ciało na kanapę, jak idziemy spać, ale odkąd zrobiło się cieplej, nie chce nocować w domku. Czyli rozumiem, że jeszcze lubi sobie pohasać.
A widzicie państwo, jest to odwrotnie, bo tak. Mój Albercik bardzo lubił. Nie można go było, po wpół do 10 wieczorem ciężko go było zwołać do domu, a jak wiemy, na kota nie można krzyczeć, trzeba sposobami. Ja odmieniałam w różnych dźwiękach słowo Albert, Albercik, a on łaskawie siedział, patrzył i nie. I teraz mój kot chce być w domu, a pani nie chce. I teraz to tylko zależy od pani, czy pani wyczuje godzinę, po której go już nie wypuszczamy. Czy po prostu pani w nerwach całą noc co chwilę się budzi i sprawdza, czy on chce wejść do domu.
co też jest scenariuszem bardzo prawdopodobnym.
Bardzo, bardzo prawdopodobnie. Tak.
Pan Mariusz pozdrawia bardzo serdecznie. Dzisiaj na zdjęciu oprócz Tadeiro jest też Leszy, który znalazł się w ich gronie. Odnoszę wrażenie, że jest od dawna z nami. Tadeiro dorósł i troszkę mniej zadowolony, ale potrafią się dogadać i broić w nocy, dodaje pan Mariusz. No i jeszcze do tego kompletu jest Basta, która ma 14 lat, jest bardzo dzielna i rusza dzielnie na różne krótsze i dalsze spacery. Bardzo całą waszą gromadkę gorąco pozdrawiamy i wracamy już za chwilkę. Cudowny dom. 603-06-06-06, pierwszy wtorek miesiąca, a zatem czekamy na państwa pytania i wracamy do tej rozmowy już niebawem.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Wracamy zatem, proszę państwa, do rozmowy. Pytania wpadają kolejne do naszej skrzynki. Pozwól zatem od pana Darka pytanie. Od pana Darka i pięciu kocic.
O, jak fajnie.
Dzień dobry. Czy koty próbują jeść trujące rośliny, czy może je omijają? Mamy w mieszkaniu i na balkonie rośliny przyjazne dla zwierząt, ale mamy też dużego krotona, ale koty go nie ruszają, tylko czasami. Czarnulka wspina się na niego, wtedy ją pouczam, że nie można. Konwalie są bardzo toksyczne dla człowieka. Ale dla kota czy psa tym bardziej pozdrawiamy Kasia. Przepraszam, pani Kasiu, nie dostrzegłam wcześniej. Kasia, Darek i pięć kocic.
Proszę państwa, tu dla Kasi i dla Darka oczywiście i dla was wszystkich. Konwali się wystrzegamy. Sama mam w ogródku troszeczkę konwali, ale mój Albert jakby w ogóle nie widział, że te konwalie są. Jego to nie interesuje kompletnie. I teraz co do pana pytania. Czy... Są koty, których w ogóle nie interesują kwiaty. Są takie, które kopią w doniczkach i się załatwiają. Są takie, które uwielbiają przesadzać, wyjmować wszystko z doniczek. Na dywanie oczywiście to robią, no bo gdzieby inaczej, prawda? Najlepiej na dywanie. Ale są koty, które się w ogóle nie interesują. Jeżeli pan już tak potrafił tą kotkę zgonić z tego rzeczywiście trującego, dużego bardzo kwiatu, można tak powiedzieć, ale to jest duża roślina, to i niech tak zostanie, bo ona tylko wchodzi, a nie zabiera się za jedzenie, czy gałązek, czy liści, czy czegokolwiek.
Czyli rozumiem, że nie ma takiej zasady, że...
Nie ma zasady, że jeżeli...
Trujące to omijają. Znaczy instynkt pewnie gdzieś podpowiada do jakiegoś etapu.
W ogóle ten, który lubi obskubywać kwiaty, będzie obskubywał wszystkie. Mhm. I wtedy, proszę państwa, naprawdę musimy sobie wejść, czy w internet, czy znaleźć jakąś listę, żeby nie daj Boże ktoś nam nie sprezentował, ani nie przyniósł, bo jest tyle kwiatów, które nie szkodzą, i możemy je mieć w domu. I wtedy po co brać te kwiaty, które mogą zatruć naszego kota, jeśli się interesują. I proszę pamiętać, że niektórzy, tu patrzę na Magdę, mieli takie lub mają koty, które przesadzają.
Tak, tak.
Całe doniczki wyjmują z piachem.
Tak.
I robią po swojemu porządek. No i to, proszę państwa, tak naprawdę jak nas nie ma, nie mamy żadnego na to wpływu.
Właśnie, jeśli chodzi o wpływ, to jedna z naszych słuchaczek lub słuchaczy piszą tak, od lata mamy kotkę, która od 3:30 nie daje spać. Co robić?
Pamiętać, że kot jest zwierzęciem nocnym. Uwielbiam, teraz przepraszam, że wyjdę z tego pytania, uwielbiam pana Karmelka, który mi przysyła zdjęcia Karmelka i Waniliki, które odpoczywają właśnie po nocnych sprzątaniach, ganiania się w berka, rozrabianiach, zwalania dokumentów z biurek, sprawdzania, czy laptop zamknięty, czy otwarty, bo na otwartym to się lata po nim, prawda, cały czas. I proszę panią, tak naprawdę można przyzwyczaić kota, że się śpi w nocy, ale to są wyjątki. To naprawdę nie starczy wam na to cierpliwości. Jedynym sposobem, który znam, który naprawdę można jakoś się nauczyć, bo możemy sobie wmówić, nie słyszę, nie widzę, koniec. Zamknięcie drzwi do sypialni, odizolowanie się od kota, który wstaje o tej godzinie i zaczyna prawdziwe nocne życie kotów.
Witamy w klubie, chciałoby
się powiedzieć. Witamy w klubie, trzeba się powiedzieć. Ja dzisiaj muszę państwu, żeby może ulży komuś, że mój Albercik dalej się załatwia w kuwetę i proszę mi wierzyć, że zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy i nic nie działało. On sam się przekonał, że jak Państwu mówiłam, zaczął działać dopiero etap, kiedy zwabiłam go do łazienki i pozwoliłam robić siusiu na chodniczki. Potem chodniczki zlikwidowałam, kładłam szmatki, takie flanelowe, mięciutkie. Potem zlikwidowałam szmatki i on został w tej kuwecie. Ale dzisiaj, proszę Państwa, też zrobił do kuwety, tylko 4 razy kazał się wyprowadzać na zewnątrz. On wyjdzie na ogród, poprzejdzie się po balkonie, sprawdzi, czy nie ma kotów i wraca, idzie do kuwety, robi siku, idzie spać.
Pan Marek pyta, czy wrotycz, o którym opowiadałaś w kontekście kleszczy, to czy chodzi o wrotycz pospolity?
Wrotycz pospolity, ten najzwyklejszy wrotycz, który ma przepiękne żółte kwiaty, przepiękne szczępiate takie listki i proszę Państwa, to co słuchacz kiedyś powiedział, wieloletni, czyli jak mamy na balkonie w doniczce, ona odbija i odrośnie, w ogrodzie tym bardziej, tylko że w ogrodzie, czy doniczka ogranicza, ale w ogrodzie co 2 lata, co nawet co 3, ale co 2 troszeczkę go likwidujemy, bo on się bardzo rozrasta.
Jest pytania o spaniela japońskiego, który często ma problemy z uszami. Chodzimy regularnie do weterynarza, który oczyszcza uszka, ale jak zapobiegać takim problemom?
Kupując, proszę Państwa, spaniela każdego, bo odmian spanieli jest bardzo dużo i tak naprawdę wszystkie chorują na uszy. Dbanie, normalnie proszę Państwa, za dużo nie grzebiemy w uszach psa, tak jak nawet mówił doktor Makowski. Od czasu do czasu sprawdzamy, czy nie pachnie tak brzydko, kwaśno z ucha i wtedy dopiero lepiej iść do lekarza, bo on ma takie specjalne urządzonko, którym bardzo ładnie nam wyczyści uszy psa. On ma specjalne kropelki, które daje na watę, którą czyści. To wszystko, proszę Państwa, można zrobić u lekarza, ale jeśli chodzi o spaniela, proszę Państwa, nie ma na to siły. Tam sam wiatr, który ucho przynosi, wywraca do góry nogami. Tam przebywanie gdziekolwiek w ogrodzie, na spacerze już jest coś takiego magicznego, że co byśmy nie robili, to te uszy ciągle są w stanie takim, że należy je oczyszczać. I spanielą uszy czyścimy, a najlepiej jak to robi lekarz. I tu smutna dla Państwa wiadomość. Nic więcej zrobić nie możecie.
Ktoś z Państwa pisze tutaj, że jeśli zdecydujemy się na wrotycz i posadzenie tego w ogrodzie, to musimy pamiętać, że dla psów i kotów w dużych ilościach wrotycz też jest szkodliwy. Dlatego dobrze by było zabezpieczyć takie miejsce. Przy czym ktoś tutaj pisze, że rzeczywiście trzeba by było sporo zjeść. Natomiast jakby w razie się coś takiego zdarzyło, to podobno może powodować podrażnienia przewodu pokarmowego, dlatego między innymi napar z wrotycza nie jest polecany kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
W ogóle, proszę Państwa, wrotycz dla ludzi w dawkach za dużych jest trujący, czyli z niego się robi różne preparaty, ale w dawkach leczniczych i to już w tych gotowych preparatach my
tak,
wiemy.
Tak, ten tujon jest, który
natomiast
dosyć mocno
my
trujący
sami
jest.
Nie robimy niczego, proszę Państwa, z wrotycza. A tak na dobrą sprawę moje koty, mój kot w ogóle się nim nie interesuje w ogrodzie i widzę na te koty, które przychodzą do nas i go niestety Albercika terroryzują, bo to tchórzuś jest, one się też kompletnie nie interesują, a jednak jest ogromna ochrona przed kleszczami, naprawdę ogromna.
Tutaj Państwo się rozpisują tak na temat tego, że rzeczywiście mleczko wypływające z oferowanych czy zatrapaniach roślin. Coś tutaj chyba nam się jakiś błąd, Pani Asiu, wkradł. Chodzi też o to, ile ta danej toksyny przyjmie pies, jaki jest rozmiar zwierzęcia.
Niektóre właśnie trzony roślin, to wypływa z nich takie mleczko.
Ach, o to chodzi, rozumiem. I
lepiej, żeby tego mleczka kot nie lizał, ani pies, który jest w domu, ale to się zdarza bardzo, bardzo rzadko i jeżeli zobaczymy, że już takie mleczko wypływa, proszę to wycisnąć, wytrzeć, zlikwidować. Ale proszę Państwa, najlepszym sposobem jest nie gdybanie, tylko znalezienie sobie listy tej dostępnych w kwiaciarniach, kwiatów i po prostu je nie nabywać do domu i nie kupować, żeby nie żyć w ciągłym stresie. A wyjdę do cioci Zosi, pojadę, a może mój kot w tym czasie. Jak nie będzie, to nie będzie
może. Zobaczycie szybko wasze zwierzęta, mam szybko pokażę, czy są zainteresowane. Tak. Są koty, na przykład koty u moich rodziców w ogóle nie tykają.
Moje też. Albercik w ogóle nie jest zainteresowany.
A moja mama ma fioła na punkcie, nie tylko fiołków, więc ten dom od parteru Patryk zastawiony jest po prostu kwiatami, tak. Więc pewnie gdyby miało się coś przytrafić, to by się już przytrafiło.
Poza tym on nie wykazuje zainteresowania.
Nie,
Albert też nie. Ten biały Tasiek, który, proszę państwa, brał kąpiele, o czym co zawsze państwa dziwili, że on uwielbiał wodę, on tylko raz się zainteresował kwiatkiem. Klasnęłam zdecydowanie, krzyknęłam nie i wreszcie potem, ale on się zainteresował w celach przesadzenia go, wyjęcia z doniczki i potem sobie dał spokój. Potem się zrobiło lato, myśmy go uczyli na szelkach, bo on głuchy był całkowicie, chodzenia po ogrodzie. Cały pierwszy rok żeśmy z nim chodzili krok w krok na szelkach. Potem się już nauczył, że jak miał szelki, to nie wychodził poza nasz teren.
Jak często, pyta nasz słuchacz, można pieskowi podawać surowiznę? Jak często można mu podawać kości, bo zauważyłem, że po kościach ma problemy, żeby się załatwić. Wiąże się to z jego długą pracą, w cudzysłowie, jak rozumiem, z wyciśnięciem tego lub owego po kościach. Zatem pytanie brzmi, jak często można mu te surowe kości podawać?
Pan jest o surowe, tak, bo pan napisał. Proszę państwa, są psy, które żyją tylko na surowym mięsie i na surowych kościach, pięknie trawią i pięknie się załatwiają. Natomiast jeśli podajemy mieszany pokarm dla psa, czyli mięso przetworzone, gotowane, czy jakieś inne, suchy pokarm, mięsne puszki, to proszę państwa, wtedy z tymi kości trzeba na wyczucie. Tylko i wyłącznie surowe, powtarzam. Żadne sparzone.
Tak.
Kość sparzona jest zupełnie czym innym. Tylko surowe kości i wtedy sobie zobaczymy, czy podajemy raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, czy może trzy razy w tygodniu. Musimy dopasować do naszego zwierzęka. Te, które od urodzenia jedzą tylko surowe mięso, dla nich jest to bez znaczenia.
Rozumiem, a czyli jeśli raz na jakiś czas robimy przyjemność, to pan, niech pan obserwuje, że tak powiem,
to,
o czym
państwa,
pan pisze.
Surowe mięso nawet dla tych, które dostają jakiś inny pokarm, jest wskazane, żeby im dawać, bo one w naturze żywią się tylko surowym mięsem. Mhm. One sobie za stodołą nie pieką kurczaka czy królika. One po prostu zjadają to, co złowią. I dlatego my nie możemy odchodzić od tego, żeby w ogóle nie dawać surowego. Są zwierzęta, które nigdy nie dostawały i nie chcą jeść surowego. To już nie będziemy ich z wiekiem do tego zmuszać.
Mhm.
Ale jeżeli macie psa, który do was nastał, dajcie mu zawsze coś trochę surowego.
Tak, jak macie na przykład na ryneczku zaprzyjaźnioną, tak jak ja, panią na mięsnym, to zawsze dostaje jakiś tam
mój
kawałek
też ma
wołowej
pana
kości.
Zawsze coś dobrego.
W gratisie. A są też takie psy, które same przychodzą po te kości. To jest w ogóle widok przeuroczy, naprawdę. Bardzo go lubię na tym naszym ryneczku. To a propos kości, pytanie, czy to jest prawda, że kości drobiowych w ogóle, nawet surowych, nie powinniśmy podawać? I jeszcze przy tej okazji, czasami bardzo się boję podawać mojemu psu 10 kilo wagi, więc rozumiem, że taki do łydki piesio, taki niezbyt duży. Boję się podawać na przykład od żeberek nasza słuchaczka, bo one są czasami takie ostre na końcu. Czy to nie zrobi mu krzywdy? On jest w siódmym niebie, a ja patrzę z niepokojem.
Jeżeli od żeberek są w surowym, to niech pani daje i niech będzie nawet w 17 niebie, bo on dokładnie wie i przede wszystkim, proszę państwa, soki trawienne, kwas solny jest w żołądku psa. On genialnie sobie radzi z tymi, jeśli chodzi o surowe kości, jeśli chodzi o surowe zdrobiu. Pamiętajcie, że tylko surowe i unikamy podawania tych, co tak strzelają, czyli to są chyba w udku, prawda?
Mm-hmm.
Natomiast całe korpusy, te wszystkie jak najbardziej i surowe szyjki też podajemy jak najbardziej.
Czyli odrzucamy, proszę państwa, te
takie
strzałki, wiecie, jak one wyglądają, które łatwo złamać i to jest ta ostatnia...
A korpusy?
Część.
O, jak najbardziej.
Tak, one są mięciutkie, tutaj ta klatka.
Tak, i na surowo podajemy. W ogóle z kurczaka gotowanego raczej staramy się nic nie podawać. Z surowego można jak najbardziej. Oprócz tych takich właśnie, co nazwałaś, tych piszczelowych czy jakichś.
Strzałkowych.
Strzałkowych tam, co
pamiętam. Pani Iwona pyta, czy takie surowe mięso wcześniej powinniśmy przemrozić?
Nie. Można podawać. Mówię tak, proszę państwa, zawsze pomyślcie o tym. Złapie kurę czy królika i co on z tym robi? Ani nie gotuje, ani nie pieczy na ognisku, ani nie mrozi. Po prostu je.
Nasza słuchaczka napisała, że ponieważ sama nie je marketowego mięsa, bo się boi.
I słusznie.
To nie podaje również surowego mięsa swoim zwierzakom. Tak, wiem, zaraz ktoś napisze, że jestem burżujką, ale wolę to zrobić raz w tygodniu, zjeść dobre mięso i żeby mój pies też raz w tygodniu dostawał właśnie surowe, dobre mięso lub kawałek kości wołowej ze źródła, które znam, bo nie mam pojęcia, co wcześniej działo się z tym marketowym mięsem. O drobiu w ogóle nie piszę, bo mam wrażenie, że w 80% składa się z antybiotyków.
Tak, albo nawet więcej. Ja panią całkowicie popieram, pani SMS-a i pani zdanie na ten temat. Poza tym, kto nie wierzy, tu dla tych niedowiarków, proszę kupić z marketu jakiekolwiek mięso i kupić gdzieś, gdzie ktoś wam polecił jakiegoś zaufanego
sprzedawcy.
Położyć obok siebie i wpuścić zwierzę. I zobaczyć.
Znaczy tak, powiem ci, że moja kuna ciabnęłaby jedno i drugie w tej samej sekundzie. Niestety nie zrobiłoby jej to różnicy, ale koty u moich rodziców od razu wiedzą, czy mięso jest marketowe, czy mięso jest z ryneczku u jakiegoś tam pana. Po prostu nie oszukasz.
Oczywiście
nie
labradory i jamniki zjedzą też wszystko, ale generalnie zawsze pierwsze wybiorą to prawdziwe.
No a już koty to już w ogóle...
A koty to w ogóle się tak. Nie dadzą nabrać.
Na nich nie ma mocnych. 603-06 na nie. 603-06-06-06 SMS-owy numer telefonu do Radia Gdańsk. Państwo zdjęcia wysyłają. Ten cudowny Japończyk, o którym rozmawiałyśmy, Maddox się nazywa. No ależ piękny jest. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy.
I to wystarczy wiatr, proszę państwa. Pyłki na ogrodzie, pyłki na spacerze, jakaś trawa, która się sypie pyląca, czy nawet coś, czego my w ogóle nie widzimy, no tak te spaniele mają, no proszę państwa, niestety mają tak, jeżeli jeszcze co można poprosić, to można poprosić lekarza, albo żeby nam dał do domu, albo żeby on nam zakropił, to po prostu jakieś kropelki, oni wiedzą jakie do ucha, które na dłużej nam tylko starczą, bo i tak trzeba będzie pójść, ale może dużo później.
To jest tak z tymi uszami, że jak są przysłonięte niestety
tak.
I nie mogą oddychać, to trzeba im więcej uwagi wtedy zdecydowanie pewnie poświęcać.
Bo nawet te krótkie uszki zagięte jest co innego niż ucho spaniela.
Pani Ania pyta, czy York również może ewentualnie pokusić się i zjeść takie kości z korpusu czy żeberka?
No przecież York
radę?
Jest terierem.
Czyli da.
A moja Majunia, proszę państwa, miała 3 kilo. I ona sobie spokojnie, bo ona w ogóle się nigdy nie napalała na żadne jedzenie, bo zawsze dostawała mięso, tak. Zawsze, więc ją to nie interesowało. Ale ona sobie takie żebereczko wzięła, takie jedno. Gdzieś tam z nim poszła, ze 3 godziny modlitwy nad nim odprawiała, ale jak ja potem zebrałam, to było tak pięknie ogryzione, że matko jedyna. Coś pięknego, prawie żeberka nie było.
Tak, ja też uwielbiam, jak czasami właśnie w prezencie dostaję kawałek kości wołowej, takiej, wiesz, rurkowej ze szpikiem w środku.
Tak.
To wygląda tak, że człowiek sam miałby ochotę coś z tego przyrządzić, ale co, dla psa dostałam, tak? Już nie będę psu wyjadać z miski. Natomiast rzeczywiście, jak widzę, jak mój pies z jakim pietyzmem podchodzi do tej, to jest taki dosłownie odrąbany kawałeczek tej kości. Niewielka kość wołowa, żeby państwo nie myśleli, że ona gdzieś tam to targa, choć pewnie byłaby zachwycona. Ile razy jednak, że najpierw zostaje ta kość zakopana gdzieś tam w jej legowisku.
Moje tak robiły.
Ona odczekuje 2 dni i tylko codziennie oblizuje naokoło to, co tam się pojawia na tej kości pod wpływem ciepła. Państwo sobie mogą to wyobrazić. To zaczyna pracować. No i tego 2., 3. dnia, jak już nie jest świeże, to wtedy jest po prostu najlepsze.
Ja wam powiem przykład, kiedy miałam 2 duże psy i rozbudowywaliśmy nasz dom. To psy oczywiście też wtedy, to były czasy, gdzie mój mąż jeździł, bo mógł karnistry benzyny zamieniał na sarninę czy na coś innego, bo takie były czasy i psy jadły oczywiście mięso, a myśmy jedli jajka w każdej postaci. Tak to było naturalne. To był taki piach, prawda? Bo się tam do czegoś, do tej budowy on był potrzebny, bo dzisiaj podobno już kupujemy mieszanki, a tam był piach. To wszystko, co dostały kości, były zakopane w tym piachu.
Patrz.
I oglądane codziennie i dopiero wyciągnięte, nie powiem w jakim stanie, i to było najlepsze, co mogło być, i nie wolno tego myć, nie wolno tego czyścić, właśnie pies wie, w jakim stanie ma sobie kiedy wyciągnąć tą kość. I ja to przeżyłam na własne oczy, co też, proszę Państwa, dla mnie było jedną z lepszych lekcji, bo ja o tym nie czytałam, tylko widziałam to.
Otóż to, my zaspokajamy te swoje jakieś biologiczno-chemiczne potrzeby, tak, jedząc między innymi kiszonki, zakwasy, tak, pijąc, etc. Dokładnie tak samo nasze zwierzęta też potrzebują czasami, żeby to im w środku ta cała flora jelitowa zabuzowała, i temu to służy
i
między innymi.
I nikt nie pytał o kiszoną kapustę, ale proszę Państwa, jeżeli mamy w domu i pies chce
dawać
kiszoną kapustę, i w ogóle dla nas kiszonki wszystkie, od marchewki, buraków, kalafiorów, dla nas, a pies kapustę lubi, chce dawać, nawet jeśli będą śmierdzące bąki, jeśli będzie odbijanie się czy bulgotanie w żołądku, to wszystko jest potrzebne.
Panie Andrzeju, oczywiście te 80% antybiotyki, śmiejemy się z tego, z uśmiechem na twarzy o tym mówimy i z przymrużeniem oka oczywiście. Państwo tutaj piszą, że rzeczywiście czasami sami jecie mięso marketowe, a raz w tygodniu kawałeczek czegoś lepszego dla psa kupujecie. Państwo też opisują swoje doświadczenia z tym takim lekko psującym się mięsem, bo po twoich radach rzeczywiście pozostawiają to surowe
Państwa
mięso, tak, żeby ono się podpsuło.
Ja jeszcze
troszkę
raz muszę, Magda, musimy podkreślić, to żadne nie może gotowane być mięso gotowane, parzone. To takie podpsute to jest genialne pod warunkiem, że jest surowe.
Oczywiście, że tak. No to co, my pomalutku będziemy się z Państwem na dzisiaj żegnać. Za tydzień powracamy do
typów kota. Tak. Zaczniemy od poduszkowca takiego.
I nie chodzi nam o takiego, co to lata, tak, 2 centymetry nad... Chociaż takie też są, które się unoszą nad ziemią. Koty kroczą czasami w sposób tak absolutnie fantastyczny, jakby się unosiły ponad nas i to wszystko, co wokół.
Ja jeszcze tylko dodam do tego nocnego wstawania kotów. Moja koleżanka też mi się poskarżyła, że kot wstaje jeden i tam coś rozrabia. Proszę Państwa, koty mamy kochać takimi, jakie są. Ich życie jest w nocy. Jeżeli każdy ma drzwi do sypialni, proszę się nauczyć zamykać. Te jęki będą na początku pod drzwiami, potem skrobania, a potem on po prostu będzie wiedział, że się sypialnie omija.
Przy czym na końcu trzeba dodać słowo prawdopodobnie.
Prawdopodobnie, jak to z kotami.
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dziś i zapraszamy już za tydzień. Barbara Kopaczewska, Agnieszka Kępka i Magda Szpiner. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.